serdecznie pani Alicja Dolecka, pan Karol Dąbrowski.
Dzień dobry państwu.
Pan Jan Malesza.
Dzień dobry państwu.
Małgorzata Burchardt. Program realizują Jacek Domachowski i Janusz Wiertel. Będziemy z państwem do prawie godziny 13:00. Przy okazji polecamy naszą stronę internetową www.radiopik.pl. Tam oczywiście dostępny jest nasz program w wersji wideo. Naszą pocztę elektroniczną raz na zielono @radiopik.pl. Na tej stronie można zadawać pytania do naszych ekspertów, a my będziemy na nie odpowiadać na bieżąco. No i numer telefonu 345 50 90 kierunkowy 52 jest do państwa dyspozycji. No to cóż, gramy w zielone, no z pewnością tak będzie po tym dzisiejszym deszczu, prawda?
No cóż, wymarzyliśmy sobie taki termin od 15 czerwca do 15 lipca. Bardzo dużo słońca, bardzo długie dni.
A to
troszkę nocy, dużo wody, deszcze, opady.
A do 15 pogoda jeszcze kapryśna, tak, panie Janku?
A potem będzie kapryśna.
Ale to cały czas, tydzień temu mówiliśmy o tych ścierających się frontach, to cały czas jeszcze tam następuje?
To się powoli kończy. Teraz już wchodzimy w temperatury powyżej, nocne temperatury powyżej 10-12 stopni. Także sama radość dla roślin przede wszystkim, nam trochę to utrudnia, bo wolelibyśmy mieć słońce i się opalać.
A ciepło i deszcz to choroby grzybowe.
Ale
cudownie się rozwijają w takich warunkach.
Choroby grzybowe to jeszcze mają swój czas, to jeszcze nie ta pora. Natomiast dla roślin to jest cudo natury. Dlaczego? Dlatego, że tak, dużo tego słońca, dużo wody, dużo długi dzień, a więc przyrosty roślin, my tak nie zwracamy uwagi, ale zwróćcie państwo uwagę, czasami zauważymy od 3 do 15 cm w ciągu nocy, oczywiście w zależności od gatunku. My tego nie zauważamy, bo nie zwracamy uwagi, a tak to się dzieje. Są bardzo duże przyrosty, rośliny przyrastają na długość w pędach, ale też i owoce przyrastają, także się w przyrodzie
to ile
dzieje
to jest na godzinę?
Też
tak,
można
ale tak się dzieje. Natomiast dla nas, no to musimy się wokół tych roślin kręcić, obsługę codzienną wykonywać i wtedy będzie dobrze. W przeciwnym razie zaczniemy znowu narzekać, że jest tak dobrze dla roślin, a tak źle dla nas.
Ale pomimo tego deszczu to podlewanie w dalszym ciągu.
Nie trzeba.
Na nie
dzień
trzeba.
Dzisiejszy nie trzeba, chyba że ktoś na piaskach ma oczywiście działkę, no to tam jest, to trzeba zawsze w tych okresach, kiedy jest więcej słońca, uzupełniać, ale generalnie to jesteśmy w tak szczęśliwej sytuacji w tej chwili, że tej wody wystarczy. Dwa lata temu to mieliśmy problem.
No, czerwiec to taki miesiąc pełen kolorów, ale i też wytężonej pracy, tak? Bo te kolory kiedyś znikną i trzeba potem będzie posprzątać, zwłaszcza byliny.
No tak, byliny w zasadzie już te wiosenne przekwitły, część letnich w tej chwili kwitnie.
Czyli praca.
Praca, trzeba przycinać po przekwitnieniu, trzeba uprzątać po przekwitnieniu cebulowe rośliny, bo one już się w tej chwili no, robią brązowe, żółte, więc już można przyciąć i tak dalej. No ale jeśli się chce mieć kwitnący ogródek przez cały rok, no to jest w tej chwili pora wysadzania rozsad. Bo my wysiewamy sobie do doniczek, czy skrzynek, czy wprost do gruntu różne rośliny jednoroczne. I jest pora w tej chwili je wysadzać. Piękne cynie, bardzo oryginalne te turki, jak mówimy na to, i szereg innych roślin. I ja właściwie w tej chwili to tylko już szukam miejsca, gdzie uzupełnić takimi rozsadami. A kocham się w tych kolorach i w tych odmianach, bo są i niziutkie, i średnie, i wysokie, i bardzo wysokie. Na przykład ulubionym takim turkiem moim jest biało kwitnąca roślina, rzadka rzecz. To jest okaz, który dorasta do metra wysokości i ma przepiękne żółte kwiaty, takie biało, kremowe bym powiedziała, kremowe kwiaty i one długo zostają na łodygach, więc pięknie one po prostu ten ogród upiększają. Ale jeszcze wysadzamy te rośliny, które przechowywaliśmy przez zimę w piwnicy. Trochę już teraz za późno, ale ci, którzy przyspieszali w donicach i trzymali na balkonie czy w domu, to teraz sadzą już z liśćmi do gruntu i będą mieć szybsze i kwitnące na przykład te kale, czy krokosmie, czy cały szereg innych. Także ogród wtedy jest kolorowy przez cały rok.
Dlatego gorąco zachęcamy do wysiewu roślin jednorocznych.
Tak. Astry raczej może nie za bardzo, chociaż kochamy astry, ale one od lat chorują, mają taką swoją chorobę, że chwyta jej i potem no nie ma, trzeba to usunąć i tak dalej, bo brzydko wygląda. Ale inne, poza astrami jest no, mnóstwo roślin jednorocznych, które możemy wysiewać.
Nie zapominajmy o cynni. Przepiękne kwiaty.
Proszę?
O cynni.
No mówiłam właśnie o cynni. Tak zebrałam śliczne kolory. Bordo, ceglasty.
To taki tradycyjny.
Tak, i taki jasny żółty, taki przypalony żółty i jeszcze pstrokatą jakąś tam kwiaty ma, jakieś centki, coś. No i czekam teraz, odpowiednio je posadziłam, żeby harmonizowały ze sobą kolorem, żeby pasowały do siebie. No i czekam teraz na kwiaty.
U Państwa tak nie widać w ogrodach, ale w tej chwili, bo nie wszyscy posiadają parzydło leśne, jak ono pięknie w tej chwili kwitnie.
Tak.
Także zachęcam Państwa również już teraz rozejrzeć się, jeżeli nie na swoim ogrodzie, po swoich ogrodach, to gdzieś dalej, bo to wszystko w terenie kwitnie, to wszystko w tej chwili jest. To nawet jeżeli nie jesteśmy ogrodnikami, jesteśmy amatorami, nie wszystko przecież musimy wiedzieć. To jest bardzo dzisiaj łatwo wszystko dostrzec, zanotować, zapytać, co to jest, a potem mieć pomysł, poszukać i w swoim ogrodzie takie rośliny sadzić. Przenosić, sadzić, tak.
Tak, zwłaszcza to mówiłeś tu o parzydle, to takie parzydło to bym raczej proponowała osobom, które mają przy nowych domach, na ogół mają duże trawniki, ogrodzone są te, ta posesja jest ogrodzona i tak, pusty trawnik i nie wiadomo co posiać. Jeśli jesteśmy blisko gdzieś przy lesie, to dobrze by było właśnie tam to parzydło leśne sylwestris posadzić. Ono kwitnie tak metr wysokości, czasem wyższe jest i pięknie na wietrze faluje, tak te kwiatostany tak krążą, tak falują i ten trawnik zielony sobie wyobrażam, a kwitnie biało, zrobić taką kępę, dorzucić jakiś jeden kolor, czerwień, czy brąz, czy powiedzmy pomarańczowy, czy jakiś różowy. I to już jest piękna kompozycja, nawet jeden taki krzew. A jakbyśmy trzy posadzili i jeszcze tam coś przy tym, no to nie potrzeba nic więcej planować, żeby mieć urokliwy ogród i mieć na czym oko zawiesić.
W tej chwili przepięknie kwitną jaśminy, zwłaszcza te odmianowe. Jest tak. Zapach niesamowity, tak przyjemny, że chciałoby się pod takim jaśminem usiąść i podziwiać.
Kolkwicja jak pięknie w tym roku kwitnie.
No tak, ale...
Przepięknie.
Ta pora to jest początek królowej kwiatów,
tak,
czyli
róż.
I już właściwie odmiany
już, tak.
Botaniczne.
Zaczyna.
Odmiany, te róże tak zwane parkowe... Niektóre pnące już zaczynają intensywnie kwitnąć, a głównie te właśnie botaniczne, proste róże, czyli róża rugosa, czyli no, róża pomarszczona, róża wielkoowocowa, którą potem możemy wykorzystywać na przetwory. Te właśnie botaniczne również możemy zbierać z nich płatki i robić konfiturę z płatków róż, więc to są róże, jak to mówią, które tak jak parzydło jest tym znaczącym elementem dla ogrodu, bo te dzikie róże dorastają do 1,5 do 2 metrów wysokości. Są dużymi krzewami, które w każdym ogrodzie, no, w okresie kwitnienia będą tym najważniejszym elementem, no, ubierającym, upiększającym nasz ogród. Więc pamiętajmy również, że czerwiec to jest pora siewu roślin dwuletnich. Tak. Wiele osób o tym zapomina i potem mogą być kłopoty. Te rośliny właśnie teraz wysiane powinny dać, jak to mówią, liście do jesieni się ukorzenić, przekorzenić, wzmocnić i w zależności od tego, jak z nimi będziemy postępować, możemy posadzić już na rabatę wybraną jesienią i wtedy nie musimy tego robić wiosną lub czekamy do wiosny, tu przykrywamy i wczesną wiosną możemy je sadzić już w ogrodzie. Chodzi o bratki przede wszystkim, stokrotkę, ale również jeżeli ktoś chciałby malwy mieć, jest to też typowo roślina dwuletnia. I no dla nich ten taki śmieszny termin, czyli połowa czerwca, czerwiec.
To też jest teraz chyba czas cięcia żywopłotów, iglaków, bukszpanów, prawda?
Tak, ale ja jeszcze chciałabym coś dodać. Właśnie czerwiec jest miesiącem zakwitania róż i one kwitną potem jeszcze raz, prawie do samej zimy, bo to zależy od odmian, jakie mamy. Jeśli mamy dużo, to możemy mieć bardzo długo róże w ogrodzie kwitnące. Koło miłośników kwiatów wybiera się w najbliższą środę do Inowrocławia na oglądanie róż i na spotkanie z ludźmi, którzy mają piękne kolekcje róż i dużo o różach wiedzą. To taka będzie nasza lekcja, jakby taka, takie spotkanie w terenie, tak, w naturze. No i spotkamy się tam, prawda, ze znajomymi, którzy zaczynali na tych Kujawach róże hodować. Ja pamiętam, bo ja chodziłam do liceum w Inowrocławiu, często do Szymborza wyruszałam sobie na takie spacery inne, to tam było wkoło, były same pola różane. Dziś już tego nie ma, ale niektórzy hodowcy jeszcze pozostali. Tak pan przypomnij.
Marceli.
Pan Marceli.
Marczak.
Tak, pozdrawiamy. Tak, i pozdrawiamy serdecznie. Mamy nadzieję, że tam też na moment chociaż wpadniemy. I koło kwiatowe utrzymuje kontakty z takimi ludźmi przez wiele, wiele lat. I ciekawe jest, jak nas oczarują wszyscy, a jestem pewna, że będziemy piszczeć z radości.
A my będziemy trzymać kciuki za pogodę, ale to już zdaje się będzie około 15, to prawda, pani Andrzej? Już pogoda powinna
lato,
się poprawić.
Będzie lato, będziemy się cieszyć. Dobrym lata.
Dobrze, 345, 50, 90, kierunkowy 52. Dajmy szansę naszym słuchaczom. Odbieramy pierwszy telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry, Anna z Bydgoszczy. Odnośnie róż, bo właśnie słyszałam teraz, że najwięcej było mówione o różach, chciałam zapytać, bo wsadziłam 3 róże, które co prawda kupiłam je tylko w Biedronce, ale mówię, spróbuję. I jedna w ogóle listków żadnych nie wypuściła, więc ją wyrzuciłam, a druga pięknie wypuściła liście i po pewnym czasie te listki zwiędły i teraz został tylko suchy krzak. A trzecia piękne ma liście, ale już nawet jest pączek, ale te liście są całe podziurkowane w kropki. Nie widzę tam, na tej, która zwiędła, to nie widziałam żadnych mszyc, bo myślałam, że może mszyc, ale nic nie było. Co mogło spowodować? To, że one zwiędły i co powoduje takie dziurkowanie?
Ale co, przesuszone mogły być? Nie,
przechowywane? Tak, niestety, kupując materiał szkółkarski, taki z gołym, ja tu my mówimy z gołym korzeniem, to trzeba mieć tam świadomość, że patrzmy, to co nawet czasami spróbujmy sobie tam podejrzeć, co w tym korzeniu jest, to znaczy co jest. Tam jest susza i nic poza tym. System korzeniowy jest zwiędnięty, liści przecież nie ma, bo to jest stan bezlistny. No i ten system korzeniowy widać na tyle przesuszony, że potem sobie nie poradził i roślina uschła.
Przepraszam, panie Janku, że wchodzę w słowo. Przyczyna. Wielokrotnie mówiliśmy o tym, że supermarkety to niedobre źródło zakupu, prawda?
Tego nie, różny materiał.
Tak.
Ale jedna jest piękna i już ma pączek nawet. Aha. Tylko kto wryzie te liście, że dosłownie same dziureczki.
A same dziureczki. Może to być szkodnik, a może to być choroba. Może być park który byśmy musieli zlokalizować, ale tak, na pewno jeżeli jest to jakikolwiek szkodnik, to jeżeli pani opryska decisem albo, a jeszcze lepszy mospilan, to wszystkie szkodniczki, które się tam pojawią, zostaną unicestwione. Aha, a swoją drogą z litem, powiedzmy, topsinem, amistarem, a zwłaszcza amistarem, warto opryskać, bo być może jest to przyczyna choroby, ale bo tak, jeżeli są dziurki wypadnięte, no to będzie szkodnik. Jeżeli jest to plama, ale nie wypadająca, będzie to choroba, no byśmy musieli to widzieć. Jeżeli są to wypadające, to będzie robota jednego ze szkodników i wtedy tym decisem, karatem, mospilanem, powiedzmy, opryskać.
A ja chciałabym panią zapytać, a w jakiej glebie pani posadziła różę?
O, żebym nie wiedziała, w ogrodzie.
No w ogrodzie, ale czy to jest piaszczysta, czy gliniasta, czy... Piaszczysta. Więc dla pani taka uwaga na przyszłość i może dla innych miłośników róż, którzy chcą sobie posadzić krzew w ogrodzie, że róża lubi glebę gliniastą. I trzeba właśnie takiej gleby poszukać. Dobrze jest, jak mamy ją do wiadra włożyć, te bryły, wlać wody, żeby się rozpuściła, żeby powstała taka gęsta zawiesina. Dobrze właśnie tą zawiesiną, nawet do tej zawiesiny włożyć korzenie róży na jakąś godzinę, żeby poleżały w tym, one ją oblepią i do innej gleby taką różę można posadzić. A resztę tego roztworu wylać po prostu do ziemi wokół korzeni. I zawsze jest pewność, że róża się przyjmie i będzie bardzo dobrze prawda, rosła i kwitła. No wymaga oczywiście troski, tak jak pani to robi, żeby zapobiec grzybom jakimś tam, prawda, żeby zapobiec szkodnikom i tak dalej. To jest normalna taka troska, żeby ją dokarmić, żeby ją opryskać przeciw mszycom i tak dalej. To już trzeba potem obok tego chodzić. Ale zapewnienie, żeby róża kwitła w takiej słabszej ziemi i dobrze się czuła, to jest kwestia samego posadzenia. Ale proszę już tam teraz nic nie robić, przy tej zwłaszcza, która ładnie wygląda.
No nie, ale na przykład, czy teraz, bo mam glinę, czy można ją tam okopać jakoś i tą gliną, roztworem gliny
tam ale chować? Ostrożnie, żeby korzeni tam nie poprzerywać. Nie tak, ale można tam posypać, tą glinę pokruszyć i posypać w koło.
Aha.
No o, jak pani podlewa, ona się rozpuści i dojdzie do korzeni.
To znaczy, dobra rada to jest... Dobra rada, pani nie, nas nie słucha, ale inni słuchacze, to jeszcze dopowiem, że jeżeli z gołym korzeniem kupujemy, to raczej na jesieni, bo te rośliny, ten system korzeniowy nie jest taki przesuszony. Natomiast na wiosnę jest to zawsze ryzyko. Ten system korzeniowy jest przesuszony i choćbyśmy wtedy cudowali, to roślina jest na tyle słaba, że nie odtworzy systemu korzeniowego. No i wtedy no to jest śmierć, agonia.
No i lepiej
agonia.
Dokonywać zakupów w szkółce, mimo wszystko jest to bardziej pewne źródło.
Tak jest. Natomiast...
Ale one nie były same korzenie, one były
pojemniczku.
No, ale pojemniczek...
No mogła pani trafić dobrze, prawda? No bo nie mówimy...
Ale jest ryzyko, jest ryzyko z tego względu, że to są rośliny o przesuszonych mocno korzeniach. Ja wiem, no były piękne na przykład krzewy ozdobne w markecie. Aż miałam ochotę zakupić, ale czekałam. Ja mówię, kiedy wypuszczą listki. Okazuje się, że chodzę do tego supermarketu codziennie po zakupy i jak nie wychodzą listki, tak nie wychodzą listki. No i nikt tego nie kupił, bo się nie zazieleniły. Prawda? Ani pączków zielonych
nie miały. A kupujemy oczami też.
Kupujemy oczami, a to wiadomo, że z tego już nic nie będzie.
Tak, bo to jest jeden z wielu towarów
w sklepie. A my na etykietę patrzymy piękną, już mamy ochotę kupować. Zawsze oglądać korzenie, jeśli można, oglądać jak wygląda góra i się nie śpieszyć.
Nie kupować sadzonek w pudełkach,
Bo one są nie widać. No, albo w takim owiniętym korzenie owijają przy krzewach. Tam one
kota w worku nie kupujemy,
nie kupujemy kota w
worku. No ale trzymamy kciuki, może da się uratować tę różyczkę i będzie cieszyć się pani widokiem.
Tak jak mówiłam, sobie kupi jakąś różę piękną. piękną i w centrum ogrodniczym. O.
Dobrze, do widzenia.
Do widzenia, do usłyszenia. No i czekamy na kolejne telefony. Wspominaliśmy o tym cięciu żywopłotów, iglaków, bukszpanów. Kilka słów.
No właściwie, jeśli chodzi o cięcie, to w tej chwili no te wszystkie wiosenne krzewy, które nam kwitły, powinniśmy przeciąć nawet ze względów estetycznych, ale również...
Ale to tak konkretnie?
Poprawiając, to znaczy na przykład migdałowce, które pięknie nam kwitły wiosną.
Trzeba przyciąć.
No przynajmniej 50% z długości powinniśmy zdjąć, bo one po prostu będą przesychały i po drugie, no te kwiatostany zasuszone nie zdobią tej rośliny. Bardzo zresztą migdałowiec lubi. To samo spróbujmy uformować sobie forsycję, która no, powinna być zwartym krzewem, ale te niektóre pędy no, mogą być za bardzo wybujałe, wydłużone, więc spróbujmy je w tej chwili przyciąć. To samo, no, rzadko to robimy, bo lilaki są duże, czyli popularne bzy, ale również zasuszone kwiatostany nie zdobią tego krzewu. Każde cięcie będzie powodowało jakby obudzenie tej rośliny, czyli ze śpiących pączków wyjdą nowe pędy, zagęści się ten krzew, będzie po prostu ładniejszy. No również żywopłoty.
A czym będzie skutkowało pozostawienie tych przekwitłych kwiatostanów?
No po prostu będzie brzydki.
On życzeje po prostu.
No, nie tylko brzydki, ale zahamuje piękne kwitnienie na następny rok.
No, tak.
Czyli słabsze będzie,
roślina
nie będzie tak.
Wysila się, żeby wykształcić nasiona, w związku z tym przenosi jakby składniki pokarmowe w tworzenie nasion, a nie w budowanie liści. W momencie, kiedy usuniemy kwiatostany, te przez brzydkie już suche, to roślina daje więcej składników na budowę pędów nowych większych liści i cała roślina jest ładniejsza. To samo właśnie, jeśli chodzi o cięcie, no, należy odnieść do żywopłotów, głównie tabuły, która już przekwitła. Tabuła wczesna, wcześniejsza i tabuła wanchuta, która
piękna,
jakby kończy
ja
w tej chwili kwitnienie. Inne odmiany grawsze, im jeszcze japonika, bumalda dopiero jakby wchodzą w ten okres kwitnienia, ale te duże, typowo żywopłotowe już zakończyły kwitnienie, mają mocne przyrosty, jeśli chodzi o nowe właśnie pędy i powinniśmy już, no przynajmniej do końca czerwca, no wyciąć te nowe przyrosty, zagęści to krzew, uformuje, a zwłaszcza w żywopłotach, no powinniśmy dbać o to, żeby one wyglądały no, tak jak żywopłot powinien wyglądać, czyli pamiętajmy
gęsty
również
warty,
o tym,
gęsty tworzyć warty. Ściany po prostu.
Tak jest. Każde cięcie powoduje, tak jak mówię, pobudzenie rośliny, śpiące pączki zagęszczają potem jakby ten krzew i on jakby no, jest bardziej pełen, bardziej elegancki. Pamiętajmy również o tym, że...
Ile razy w sezonie tniemy taki żywopłot?
No minimum dwa razy. Mhm. Minimum dwa razy, czyli pierwsze przyrosty właśnie po zakończeniu kwitnienia, a drugie to jest okres połowa sierpnia, do końca sierpnia mniej więcej formujemy jakby drugi raz ten żywopłot. I pamiętajmy również o tym, że tnijmy zawsze żywopłot w formie trapezu, czyli góra powinna być węższa od dołu, bo to jest lepsze doświetlenie całej rośliny. No również z uwagi na to, że tniemy ten żywopłot, tak samo jak trawniki, zabieramy masę tą zieloną, bo czasem mulczujemy trawniki, czyli zostawiamy króciutkie źdźbła na tym, ale w żywopłotach no, wycinamy, zabieramy, czyli te zabieramy no, masę organiczną, dajmy temu żywopłotowi też troszkę pokarmu. Na pewno się nam odwdzięczy, zagęści i będzie po prostu ładniejszy. Więc tu praca, jeśli chodzi o rośliny iglaste, też to jest pora, te świeże przyrosty, które w tej chwili się pojawiły, głównie jeśli chodzi o żywotnik, o cyprysiki, jeżeli mamy załóżmy cięte świerki, te hojny, to wszystkie żywopłotowe formy iglaków powinniśmy teraz zacząć ciąć.
Wróćmy do telefonów, odbieramy kolejny. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzwoniłam się do...
Tak, słuchamy panią.
Więc tak. dość dawno już słuchałam, bo jestem stałą słuchaczką, że można opryskać ogórki mlekiem. Ogórki i pomidory. Mhm. Mlekiem. Czy to jest aktualne jeszcze?
Jest dalej aktualne. I teraz przez okres czerwca możemy to wykonywać, ale kiedy przyjdzie już początek lipca, no to będzie to działanie za słabe. Już wtedy postarać się o ten Amistar. Powiedzmy, co tam jeszcze? Może być Bravo, może być Rydomil, bo zaraza ziemniaczana sobie tutaj będzie bardzo aktywna. I to mleko będzie za słabe. Teraz przez lipiec, przez czerwiec możemy tym mlekiem robić, ale potem nie.
To znaczy już można, tak?
Można już tak, można już robić.
Bo raczej chemia dla mnie to jest nieaktualna, bo tak. Ja mam małą folijkę tylko i chcę mieć naturę.
No to teraz tym mlekiem może pani już...
A jak to robić, w jakich proporcjach, wie pani?
No właśnie nie wiem.
Panie Janku, to w takim razie, jak wygląda taki oprysk? Bo to samym mlekiem nie, ono musi być zmieszane.
Nie, samym mlekiem nie. Ja już w tej chwili nie chciałbym tutaj złą podać recepturę.
A ja myślałam, że komeweczkę taką, wezmę małą, dziecinną komeweczkę i mlekiem, bo
jednoprocentowym, dwuprocentowym takim roztworem można bez obawy oprysk wykonać.
Tylko nie wiem, mleka i czego?
Wody,
nie? I tak, i do tego jednoprocentowe.
A samo mleko zaszkodzi? Przepraszam, że przerywam. Czy
może być, to znaczy pozatyka przedchlinki. To będzie trochę za duże stężenie. Pozatyka przedchlinki, roślina będzie się źle czuła i mogą liście źle potem reagować. Dlatego rozcieńczamy z wodą.
Dobrze.
Ale dodajemy jakiegoś środka przyczepnego też, czy nie?
Tutaj nie, niekoniecznie. Nie. Mleko samo sobie jest...
Ale właśnie odtłuszczone.
Odtłuszczone,
tak.
Zawsze.
A jeszcze pytanie, czy odtłuszczone mleko może
tak,
być?
Tak,
musi być. Musi być, tak?
Musi być, tak.
No to bardzo serdecznie dziękuję.
Tylko jeszcze jedna uwaga. Przez czerwiec proszę to stosować, ale gdyby na początku lipca pojawiło się chociaż jeden jakiś liść, będą jakieś takie wskazania, że pojawia się zaraza ziemniaczana, bo ona dopiero wtedy będzie się uaktywniać. Może sobie pani tym mlekiem nie poradzić, to wtedy przygotować chociażby Amistar i wtedy, kiedy jeszcze te owoce, w tunelu, no to już będą owocujące. To mimo, w tunelu może sobie pani jeszcze poradzi. No zobaczymy.
To niewielki
proszę
tunelik,
obserwować
pani
na
mówiła,
początku
więc...
lipca, tak. Bo na dworze sobie nie poradzimy, musimy zastosować trochę chemii.
Dobrze. Ja mam trochę, bo ja mam 82 lata, to tylko trochę mogę korzystać. I dlatego sobie chcę mlekiem, żeby nie tej
Można tym mlekiem, coś. Tak.
Można. To serdecznie dziękuję, pozdrawiam i dziękuję za tą audycję. Ja jestem stałą słuchaczką. I dużo korzystam.
Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Pozdrawiamy raz. Również.
Dziękuję. A mówiła Helena Wierzewa.
Bardzo
nam.
Bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy gorąco. I odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzisiaj Dzień Kobiet jest, nie? Tak. Słuchamy panią.
Proszę panią, ja mam właśnie taki środek Ditane. To jest, proszę pana, czy to jest środek dobry właśnie na oprysk pomidorów? Bo ja mam go sporo, bo nie miałam możliwości inaczej kupić. To było 2 lata temu kupione, bo tam opryskowałam różaneczniki. Potem się grzybowe takie choroby.
Ale data ważności jeszcze aktualna, tak?
Jest.
Ditane jest jednym ze środków, które stosujemy, choćby nawet na zarazy ziemniaczane, choćby wszystkie na inne grzybowe rośliny. Problem z ditane jest tylko jeden. To jest dobry środek, można go stosować i będą efekty. Natomiast proszę wziąć pod uwagę, że on bardzo źle pachnie. Niektórzy są uczuleni. No to jeżeli mówimy o tunelach, o szklarenkach gdzieś tam, no to trzeba mieć tę świadomość, żeby jakoś tam od niego, od tego zapachu uciekać, bo niektórzy uczuleniowcy mogą być porażeni. Natomiast można go stosować, jeżeli pani go ma, na wszystkie rośliny i zielne, i na pomidory, może nie na ogórki. Na ogórki może mniej ich. Ale tak, to jest dobry, o krótkim okresie karencji. On ma tam przy warzywach, ma pewno 3 do trzy dni karencji, także, że można go bez obawy stosować, ale o tym zapachu proszę pamiętać.
Nie, ale ja nie mam polejki, ja mam takie na powietrzu właśnie rośliny.
Na powietrzu także, można ustawić
się
trochę z
wiatrem. Także to nikomu nie przeszkadza, bo to jest przydomowy taki ogródek. Tak no, jest. Bardzo się cieszę.
A tak na marginesie, co to za zapach nieprzyjemny?
Taki mdlący, bardzo nieprzyjemny zapach. Dlatego uciekam.
Ale
dlatego ktoś... łatwiejszy jest pękozeb, łatwiejszy jest no, miedzian, ale miedzianu to niestety w tym okresie letnim to bez sensu, żeby go stosować. Tak. Natomiast ditane jest bardzo pozytywne, są efekty.
Ale bardzo się cieszę właśnie jak kupiłam, bo rododendron uratowałam.
O, rododendrony, to znaczy właśnie, wszystkie mówię rośliny.
Jeden mi poszedł, ozdobne, nie ten biały, ale ten kolorowy uratowałam. No i się bardzo cieszę. No i powtarzam te opryski właśnie na te kwiaty też, bo mimo wszystko rododendrony mam takie, no u mnie przynajmniej na mojej glebie są takie dość wrażliwe, że te choroby grzybowe się tak samo.
No tak.
Tego, nie? Bardzo, bardzo dziękuję za informację i pozdrawiam.
Pozdrawiamy raz. Również. I kolejny telefon. Dzień dobry. Halo. Ktoś się rozłączył, czekamy zatem 345 50 90. O, dzwoni. No to spróbujmy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Słucham.
Ja chciałabym wrócić do wcześniejszej rozmowy, które usłyszałam przed chwilą w waszej audycji. Chodzi o to, że nie wszystkie rośliny kupowane w supermarketach są niedobre. Kupiłam 2 lata temu hortensję. Nie, w zeszłym roku hortensję. 2 kupiłam na chemiku, tak zwane od ogrodnika. Tych 2, jedna padła mi z tego samego roku. Drugą żyje do dziś, aczkolwiek nie ma kwiatów. Jest piękna, zielona roślina, duża. Była prawidłowo posadzona, bo w tej glebie, którą ona potrzebuje i wszystko. I ta roślina po prostu jest piękna, ale nie ma kwiatów. Drugą kupiłam w realu, na hali tak zwanej, która była wtedy piękna, kwitnąca, miała piękne kwiaty fioletowe, dosłownie tak jak ta pani mówi, że tak skusiłam się, tak się skusiłam i nie żałuję do dziś, bo ta jest równie piękna jak tamta, tylko że oprócz liści ma już 3 kwiaty.
My się musimy trochę wytłumaczyć, bo my nie mówiliśmy, że wszystkie, że po prostu łatwiej o właśnie dokonanie takiego nietrafionego zakupu, ale jak pani mówi również w szkółce można trafić.
To może jedno słowo. Rośliny o twardym systemie korzeniowym. Mówimy o drzewach, o krzewach. No róże oczywiście do nich należą. To tutaj zwracajmy uwagę, dlatego że jak to w masówce.
Pani,
i wtedy, natomiast hortensje to są o tak zwanym miękkim korzeniu i wszystkie inne doniczkowe. Te jest łatwiej utrzymać wilgotność w tym systemie korzeniowym i tu jest dobrze. Natomiast przy tamtych, zwłaszcza które trzeba przez zimę przechować, niektóre są dołowane, niektóre były dołowane, to powiedzmy na zimę, żeby mogły przechowywać się. Nie było takiego właściwego jakiegoś podejścia przy tym okrywaniu ziemią. No to na te zwracajmy uwagę. Dlatego bezpieczniejsze drzewa i krzewy kupować jest zawsze w jesieni, bo ten system korzeniowy nie jest umęczony. Natomiast na wiosnę nie mam tu do nikogo pretensji, tylko że zawsze ten system będzie trudniejszy.
Czas
potem
działa na niekorzyść po prostu.
Czas działa na niekorzyść. Mhm. Natomiast te o miękkim systemie oczywiście możemy i w tej chwili można pójść do marketu. Są róże, które pokazują w tej chwili kwiat kwitnące i to wielkokwiatowe i te drobnokwiatowe, czyli wielokwiatowe. Wtedy kupujemy, nie kupujemy kota w worku, one kwitną, są w pojemnikach, przenosimy i ktoś powie, no w czerwcu sadzimy, można posadzić.
Tak. A pani mówi, że hortensja nie kwitnie. Dlaczego? Może jakieś błędy w uprawie?
Błędów w uprawie tutaj żadnych. Dosłownie materiał, który kupujemy z twardym korzeniem, no trzeba mieć taką świadomość, że trzeba na to zwracać uwagę. To samo dotyczy zresztą iglaków. No, wykupujemy powiedzmy metrową jakąś tuję, widzimy, że ten system korzeniowy jest umęczony. No, taka tuja też wtedy nie gwarantuje przyjęcia i tutaj jest niczyja wina, no po prostu tak to się dzieje.
Ja chciałabym uzupełnić to, co Janek mówi, bo rzeczywiście to jest prawda, ale na przykład tak, to jest taka uwaga do wszystkich, że najlepiej. Ja tak zawsze doradzam i wiem, że doradzam dobrze. Ja zawsze czekam, jeśli chcę kupić jakąś nową roślinę, jak ona zakwitnie. I kupuję ją już kwitnącą albo w pąkach. Jak ma pąki, mam wtedy pewność, że ona posadzona w odpowiedni sposób zakwitnie, że te pąki się rozwiną i będą piękne kwiaty. To jest jedna zasada. Kupujmy, a mamy okazję i o każdej porze możemy to kupić. Z pąkami, ewentualnie już z kolorem, żeby zobaczyć, jakie to jest. To jest jedna taka zasada. No, ale teraz mi myśl uciekła, bo jeszcze miałam jakąś uwagę, ale przepraszam. Hortensji. Uwagę dotyczącą hortensji. Proszę Państwa, tak się zdarza, że nieraz można mieć hortensję całe życie i ona nigdy nie zakwitnie. Bo proszę Państwa, to zależy od tego, jak my ją przycinamy po kwitnieniu. Jak ją przycinamy. Więc nie wolno przycinać, jeśli to są te hortensje, te nasze pospolite takie znane w ogrodach, nie wolno ich przycinać nisko. Bo wtedy wyrzucamy łodygę z pąkami kwiatowymi.
Co znaczy nisko?
Nisko to znaczy na jakieś tam 10, 15 czy 20 centymetrów. Nie obcinać tak nisko. Tylko poczekać, nawet zostawić przekwitłe kwiatostany. Zostawić przez zimę. To im nie przeszkadza. A na wiosnę uciąć tylko ten przekwitły kwiatostan. Tylko ten przekwitły kwiatostan, dlatego, że hortensja wytwarza pąki kwiatowe niżej łodygi. I jak my ścinamy nisko, to ścinamy pąki. Sobie również pąki i kwiaty i ona nie zakwitnie, może nam nigdy nie zakwitnąć. Więc przetrzymać przez zimę. Jeśli to jest stara odmiana, to okrywać na zimę, żeby nie przemarzła. Jeśli jest nowa odmiana, ona wytrzymuje nasze mrozy i nic jej się nie stanie. Na wiosnę przyciąć tylko suchy kwiatostan, dokarmić nawozem dla hortensji, wodą podlewać, żeby prawda, miała dużo wilgoci i będzie pięknie
bujnie. I jeszcze jakiej gleby wymaga?
No, lekko kwaśnej gleby wymaga hortensji.
5,5-5 pH.
Halo?
Tak, słyszała pani, jak postępować?
Ja wszystko słyszałam i wie pani co? Ja powiem pani tak, zrobiłam dosłownie, tak, bo ja jestem świeży hodowca, od przyszłego roku.
Tak.
I wie pani co, zrobiłam tak dokładnie, jak pani mówi. Przez zimę tylko ją przykryłam, okryłam odpowiednio, zostawiłam te stare kwiatki wczesną wiosną, wtedy, kiedy przyszedł odpowiedni czas, ścięłam tylko łebki te wysuszone.
Tak.
Badyle zostawiłam.
Tak.
Zresztą te badyle wystają do dzisiaj.
Tak.
Tylko... Po prostu mówię, ona jest, ja akurat przeszłam i patrzę na tą moją hortensję i mówię, jest piękne, zielone, dorodne liście, wysokie, taki krzak się zrobił piękny, no, do zeszłego roku naprawdę urosła, aczkolwiek nie ma kwiatów.
A zasilała ją pani?
Tak, no zasilałam ją biopronem do hortensji.
Tak, no tak, więc jest specjalistyczny nawóz, ale niech się pani nie martwi. Ja pani podpowiem metodę zbadać, czy będą kwiaty, czy nie będzie na hortensji kwiatów. Teraz one dopiero zawiązują pąki kwiatowe. Jeszcze ich nie widać na krzewie. Proszę dojść do takiej łodygi i leciutko pomacać, tak bym powiedziała, tą górę. Czy jest tam twardy taki...
Czy pączek jest w środku,
tak,
jakby?
Tak, czy jest pączek. Musi być twardy tam w środku. Może jeszcze nie być widoczny, ale on tam jest.
Ale wyczuwalny już tam.
Tak, ale wyczuwalny jest. Proszę to zbadać, bo ja w tej chwili...
I czekać.
I czekać, bo ja mam... hortensję, z którą tak postępuję, i dopiero jeden pączek na tej hortensji mi się ukazał, że tam będzie kwit, a reszta jeszcze wszystko zielone, a będzie kwitło, bo ja już tam obmacałam to wszystko na wszystkie strony.
Trochę za wcześnie.
Tak jest.
Przecież ona musi być w sierpniu. Jest połowa czerwca.
Bo ja myślałam, że pani od kilku lat nie kwitnie ten.
Nie, to jest w zeszłym roku poza.
Świeżynka to.
Świeżynka. I dlatego mówię, i tak jak pani wcześniej tu mówiła, że kupować kwitnący. Ja specjalnie kupiłam dwie różowe. Już
bardzo dobrze pani miała. Jest pani początkującym ogrodnikiem, ale
bardzo zdolnym uczniem.
Ale bardzo zdolnym, myślącym uczniem.
Ja was słucham uważnie, bo to niezależnie, czy się ma 82 lata, czy 42 lata. Bez waszego programu ani róż.
I znów o różach.
Ale proszę podać nas zadzwonić.
Też dzwoniłam, a do tego tygodnia chyba mi się mszyca pojawiła na moich różach, bo takie białe mamy.
Tak, trzeba opryskać.
Ospilanem proszę opryskać.
Dobrze. To ja już pięknie dziękuję, pozdrawiam was, kochani, i wszystkiego dobrego wam życzę.
Również pozdrawiamy. I dziękuję. Proszę tam zerknąć, czy są pączki.
Dobrze, zaraz.
Wymacać.
Zaraz pójdę. Do widzenia, pozdrawiam.
Pozdrawiamy, do usłyszenia i czekamy oczywiście jeszcze na kolejne telefony i pytania. No i nie czekaliśmy długo. Dzień dobry. Halo?
Dzień dobry.
O, pierwszy pan. Już myślałam. Dzisiaj panie zdominowały nasz program. Witamy serdecznie.
Ja mam do państwa takie pytanie. Mam dwie gruszki, Berehardy i Klapce. I pryskałem tak, że się zalecali tym za to 3 razy. Raz obsypałem popiołem, bo też się dowiedziałem, że popioł też pomaga, i weszła ta rdza gruszy. Co zrobić teraz?
Dalej pryskać.
Na Berehardy nie ma.
Na Berehardy jest bardzo odporna. To jest taka przedwojenna, stara odmiana i ta jest odporna. A ta druga?
A ta druga to klapsa.
A klapsa jest w drugą stronę, jest bardzo wrażliwa. I kiedy ten grzyb wchodzi? Teraz właśnie przełom maja, czerwca, czyli trzeba było co 10 dni trzeba do lipca tak pryskać, aż te pędy zgrubieją, liście się uodpornią, a w lipcu ona już się nie będzie przenosiła. Także tylko w ten sposób. Jak gdzieś tam nawet jakiś pęd, to go lekko przyciąć i jeszcze oprysk wykonać. Bo jeżeli, i teraz jeszcze jest pytanie, czy zawiązały owoce, bo jeżeli zawiązały, no to warto się poświęcać. Jeżeli tych owoców nie ma, jeżeli są zawiązane, to radzę jeszcze co 10 dni tym skorę, nawet może być i sylin, może być i kaptan, obojętnie na zmianę, wszystkimi środkami mieszać, ale opryskiwać. Bo to są delikatne, młode, a w tej chwili w atmosferze tych pylników z jałowców się jeszcze przenoszą.
A ja mam po tych gruszów wysokie tuje. Czy one też szkodzą na te?
Tuje nie, ale z jałowca potrafią się przenosić na odległość 5 kilometrów. Także jak pan nie ma, to i tak one gdzieś tam w powietrzu, zarodniki fruwają. Jeszcze opryskiwać. Radzę jeszcze opryskać.
Ale liście oberwać, które są tam.
No jeżeli gdzieś uda się panu te pędy porażone strącić, to je strącić, bo to przecież jest dopiero połowa czerwca. Do 15 do 20 lipca rośliny rosną, wybijają, także te pędy jeszcze zdążą narosnąć i będą służyły do produkcji węglowodanów, właśnie do budowy owoców. Także jeszcze obciąć lekko i opryskać.
W takim razie dziękuję bardzo.
Dziękujemy, pozdrawiamy. Halo?
Dzień dobry. Proszę pani, ja dzwonię z Bydgoszczy i mam takie pytanie. Dostaliśmy w prezencie taką różę na pniu. To jest taki cienki ten pień i bardzo ładnie kwitnie od ubiegłego roku. Pierwszy raz zakwitła to u nas i od korzeni wypuściła taka, jak to mówią przy różach, takie dziczki. Nie?
Dziczka. Tak.
Czy na tym można zaszczepić jakąś taką szlachetną różę inną?
Można zaszczepić, ale w marcu w przyszłym roku. A najlepiej to by było, jakby pani w połowie lipca, 15 lipca, ktoś potrafi albo wziąć, kupić nóż.
Ale czy na tym szczepić? Ja to mam
i na tym.
Na tym?
I na tym wziąć, założyć oczko, choćby z tej odmiany, którą pani ma, założyć, będzie pani miała dwie takie rośliny na jednym.
Ale wydaje mi się, że nie powinniśmy tego robić z uwagi na to, że wybijający właśnie z korzenia pęd dzikiej róży, na której były szczepione tamta szlachetna u góry, to ona osłabia tą górę, bo będzie bliżej systemu korzeniowego, będzie pobierała więcej wody, składników pokarmowych, a ta róża, którą mamy szlachetną na górze, będzie po prostu słabsza. Czyli zasada jest zawsze taka, że te wszystkie odrośla usuwamy, wycinamy, a spróbujmy się pobawić ewentualnie w szczepienie, kupując sobie jakąś dziką różę, bo ta dzika róża ma odporność na suszę, na choroby i tak dalej. I wtedy pobawmy się na tej dzikiej róży w okulizację oczkiem szlachetnym.
Ale nie doświadczenie trzeba najpierw.
Tak, nie na tej szlachetnej róży, która jest na pniu.
Może tylko jedno słowo, tylko takie. To jest dzik, który można go odciąć. Tylko ja mówię pani, kupić nóż i spróbować teraz w połowie lipca z tego oczka szlachetnego, z odmiany tej szlachetnej, na której rośnie, przełożyć, zobaczyć, jak to pani się uda pięknie zrobić. Jeżeli się zrobi, to tą roślinę ratować, bo to będzie z tego samego systemu korzeniowego, tylko będą dwa pnie. Ale nabierze pani wprawy i odwagi, że potem gdzieś na dziczce, na kolejnej innej, będzie już miała pani na tyle doświadczenie, że może sobie pani sama taką różę wyhodować. A teraz taką praktykę warto przeprowadzić. Nóż, okulizak, rafię za 2 złote z kwiaciarni, nic więcej, tylko założyć szlachetne oczko, obwiązać i zobaczy pani, czy się pani przyjmie.
Ja przepraszam, że nawiążę do rodzinnych pewnych spraw. Mój teść był też działkowiczem i już przed wojną uprawiał ogród w Chełmnie. Lubił szczepić. Kochał rośliny, wszystko. Jak nauczył się okulizować róże, to stworzył piękny kląb. Na środku była róża, na której były szczepione inne róże. I każde dziecko miało swoją różę o swoim imieniu na tym drzewku. Kiedy ja dołączyłam do tej rodziny, również otrzymałam piękną, żółtą różę i z moim imieniem. I to było takie cudowne, że wchodziliśmy na działkę, po bokach rosły róże, przy ścieżkach rosły róże i na tym placu takim centralnym rósł wielki krzew róż z imionami jego dzieci. I potem,
więc warto to robić.
Tak, warto robić, można nawet
przeżywać. Kibicujemy zatem pani, dziękujemy pięknie za to.
Pozdrawiamy. Pytanie już się kończy audycję, bo ja mam
tak,
jeszcze
już się
pytanie.
Kończy, niestety, nie zdążymy. Proszę próbować w przyszłym tygodniu. Tak. Pozdrawiamy gorąco. Dziękujemy pięknie za to spotkanie dzisiejsze. Pani Alicja Dolecka, pan Karol Dąbrowski, pan Jan Walesza, Jacek Dziękuję Domachowski, Janusz Wiertel, Małgorzata Burchardt. Do usłyszenia i do zobaczenia.